Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow. W studiu goście Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Przemysław Wolczyk z Konfederacji. Dzień dobry, Ruch Narodowy.
Witam serdecznie.
Niedługo będzie... A, no właśnie, jak to teraz pana posła Sellina określić?
Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dobrze pani zaczęła.
Twarde Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwość. To właściwe Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, to... Jarosław Kaczyński piątek mówi tak. Nie chcemy się rozstawać w niechęci. A potem jest już tylko... gorzej. Jarosław Sellin.
Jarosław Kaczyński powiedział więcej, że ci, którzy wzmagają niechęć, powinni wziąć głęboki oddech i napić się dużej szklanki chłodnej wody, bo rzeczywiście nie ma powodu, żeby budować jakieś niechęci personalne. Jednak to nie są dobre dni dla prawicy oczywiście w Polsce. Dzielimy się, widać wyraźnie, to się dopełni prawdopodobnie we wtorek. Ale jednak z tą grupą osób, które postanowiły pójść, jak to nazywam, na swoje, czyli sprawdzić się w boju politycznym na własną odpowiedzialność pod jakimś nowym szyldem, z nowym przywództwem albo nowostarym przywództwem. Z tą grupą przez wiele lat pracowaliśmy razem, tworzyliśmy rząd.
A pan był wiceministrem
rządu. Na czele tej grupy stoi sześć lat funkcjonujący premier, najdłużej funkcjonujący premier prawicowy w historii III RP.
Dobry premier?
Dobry. Ja byłem w Ministerstwie Kultury w tym czasie i współpraca była bardzo dobra, pełne zrozumienia naszej ambitnej polityki kulturalnej, czy też polityki pamięci, bo na to akurat premier Morawiecki też był bardzo wrażliwy. Więc to nie jest dobre, że się rozchodzimy, no ale taką decyzję to środowisko podjęło.
Panie Bursze, ale pan tak mówi, jakby tak, no nie chcemy być razem, to się tak rozstaniemy, trochę jak takie małżeństwo, które no rozstaje się w przyjaźni. Ale tu nie ma czegoś takiego. No pan mówi, że dobry
może
rząd.
Być, może
a ja
być.
Słyszę, że Morawiecki
tak, ja słyszę to
tak, nie chciał tego, nie chciał, był przeciwny 500+, wprowadzał Polski Ład, jakby to nie był program Prawa i Sprawiedliwości. Że był doradcą Tuska, no to już jest w ogóle historia powtarzana przez wielu.
Więc powtarzam, ja uważam, że to nie jest dobre, że jakieś takie emocje wybuchają, po obu stronach zresztą. Na ogół czynione przez polityków młodszej generacji, bo polityk
ale
młody
to
30-40-latka, nie, ale być może troszkę doświadczenia brakuje, że się emocjonują nieco bardziej niż inni. A w przyszłości przecież może być różnie. No jeżeli pójdą na swoje i coś wywalczą, w co wątpię, moim zdaniem, tak, moja prognoza jest taka, że to będzie raczej sondażowo, jak będziemy to obserwować w najbliższych miesiącach, to będzie taka walka o to, żeby być gdzieś na granicy progu wyborczego, ale jeśli im się powiedzie, no to zadaniem naszym wspólnym jest doprowadzenie do jak najszybszej zmiany obecnego układu rządowego, bo jest zły i szkodliwy dla Polski i to jest zadanie nas wszystkich, mówię o całej prawicy. W związku z tym nie ma co kopać jakichś rowów między nami, bo jest możliwa w przyszłości koalicja, na przykład rządowa, ale też jest możliwy powrót do rozmów o ponownym zjednoczeniu już tak w
dobrze,
historii Prawa i Sprawiedliwości
w
bywało.
W porządku, tylko jeszcze chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali, czy to jest w ogóle możliwe. Natomiast pan mówi o czymś, co jest mgliste i może kiedyś wystąpi, za rok, a dzisiaj jest tak, cytuję, polityk nie młodego pokolenia, nie ma 30 paru lat, jest chyba w pańskim wieku, czyli ulubiony nasz Jacek Kurski, który zawsze się ożywia w takich sytuacjach. I słyszymy od niego, że Mateusz Morawiecki w porozumieniu z Donaldem Tuskiem i Niemcami chce rozbić PiS i że to jest jakiś niemiecki plan podboju, a Morawiecki jest żałosnym trybikiem. Bo ponieważ to z Donaldem Tuskiem, to może Patryk Gabriel.
Nie uważnie,
Morawiecki z Tuskiem rozbijają PiS.
Słucham, kiedy wypowiada się taka osoba jak były prezes Telewizji Polskiej, chociaż jestem w pewnej ambiwalencji tutaj postawiony, ponieważ gdyby rozstanie wyglądało tak, jak opisuje je minister Sellin, to stanowiłoby to dowód na to, że PiS jest partią jak każda inna, europejska, cywilizowaną i pełną takiego poczucia obowiązku wobec państwa jako instytucji. Niestety tak nie jest. Z jednej strony PiS ustami polityków umiarkowanych, takich jak Rzeczony, opowiada, że nie dzieje się nic wielkiego, że właściwie to jest tylko kwestia różnic zdań, że być może nastąpi jakiś powrót, że to jest raczej separacja, a nie rozwód. A z drugiej strony mamy całą ferię obelg i tego, do czego przyzwyczaił nas niestety przez te lata PiS. Otóż, jeżeli ktoś nie zgadza się z ludźmi stanowiącymi, jak się okazuje, niejednolitą, niezjednoczoną, a skłóconą prawicę w jakiejś kwestii, to od razu wyciąga się najbardziej ohydne argumenty. Brakowało tylko, żeby Morawieckiemu, panu premierowi, znaleźć dziadka z Wehrmachtu. To jest rzecz, o której nie możemy zapomnieć i nad którą nie możemy przechodzić do porządku dziennego, ponieważ to dewastuje państwo i dewastuje zaufanie obywateli do było, nie było największej partii w obecnym parlamencie.
Ale pan chyba jako przedstawiciel opozycji, do tej opozycji, chyba się tym szczególnie nie martwi.
Nie, ja się bardzo martwię, ponieważ ja jestem państwowcem i nie ma takiego powodu, żeby cieszyć się, jeżeli ktoś zachowuje się poniżej standardów naprawdę minimalnych. Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, że teraz Sikorski, wicepremier, robi taką akcję jak pan premier Morawiecki wobec Kaczyńskiego, tak pan premier Sikorski robi wobec Tuska. Albo na pomorski przejdźmy tutaj teren. Poseł Płażyński podaje do sądu posła Horałę, ponieważ są w dwóch frakcjach tej samej partii. Wyobrażacie sobie państwo, że postawię siebie. Ja bym podał do sądu, nie wiem, Agnieszkę Pomaską?
Znaczy ja sobie potrafię, proszę pana, wszystko wyobrazić w polityce.
Akurat, przed wami.
Nie ma
takiego precedensu w historii pomorskiej koalicji obywatelskiej. I powiem więcej, nie będzie. To jest rzecz, którą trzeba analizować, ale w takim poczuciu niesatysfakcji, że komuś idzie źle, użyję znienawidzonego przez słabo wykształconych sformułowania Schadenfreude i raczej rozważania tego jako takiego case'u, który jest przestrogą dla wszystkich, którzy się w taki sposób rozchodzą. Już mieliśmy niestety w tym roku i to w tej koalicji, którą ja reprezentuję. Podobnie gorszące historie, ale to była młoda, mało doświadczona, no tak naprawdę dzisiaj na pograniczu, ja nie wiem, rozpadu partia. A to jest potężna partia, która rządziła Polską. Bardzo dobrze, że zajmują się sobą, a nie zajmują się Polską.
Przemysław Olczyk? A pan jak widzi tę sytuację?
No rozwody nigdy nie są aksamitne. Ja tutaj panu mogę przypomnieć, że Donald Tusk też jest rozłamowcem, z Unii Wolności wyszedł, potem tworzył platformę i to była platforma trzech trenerów, których potem spektakularnie dwóch, czyli Olechowskiego i Płażyńskiego, spektakularnie zarżnął. No krótko mówiąc, takie rzeczy w polityce się... z punktu widzenia politycznego. Tutaj wydaje mi się, że geneza tej całej sytuacji to są po prostu ambicje pana Morawieckiego i walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który raczej jest już u końca swojej kariery politycznej.
Proszę pana, ja słyszę o końcu kariery Jarosława Kaczyńskiego z 20 parę lat.
No tak, ale jednak PESEL nie kłamie. Jarosław Kaczyński, zdaje się, ma 77 lat, więc krótko mówiąc, to naprawdę sam zresztą o tym wywiadach, ja teraz uważnie słuchałem wywiadów w ten weekend, mówił o tym, że raczej zbliża się do końca swojej kariery politycznej. No i Mateusz Morawiecki postanowił się sprawdzić, zobaczyć, czy ma szansę przejąć PiS. Okazało się, że nie. No i nastąpił rozwód. Rzeczywiście on nie jest, tak jak mówię, aksamitny ani delikatny. Padło dużo twardych słów. Natomiast to, na co zwracam uwagę, że tutaj nie ma jakiegoś głębszego zamysłu, na przykład programowego. Tutaj nie było tak, że na przykład Morawiecki ze swoją frakcją powiedział, my pewne sprawy widzimy inaczej. Chcemy budować formację w oparciu o jakiś inny program, o inne założenia. Tutaj po prostu jest zwykła walka o po prostu o przywództwo w partii. No i tak jak mówię, wyliczył Morawiecki, że nie ma szansy na przejęcie sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim, poszedł na swoje. No i zobaczymy, co dalej. Teraz jest pytanie najciekawsze, które się według mnie tutaj nasuwa. To jest, co pokażą sondaże, bo jeśli będzie tak, jak to pokazywały, zdaje się, badanie wewnętrzne PiSu, że pan Morawiecki będzie mógł liczyć na około 2-3% poparcia, a wiadomo, że kariery politycznej nie kończy, na pewno będzie chciał się znaleźć w Sejmie, utworzy partię. No jeśli ta partia będzie miała poparcie takie na granicy partii planktonowej, no to jest pytanie, czy znowu historia nie okaże się farsą i trzeci raz na białym koniu nie wjedzie na przykład Kosiniak-Kamysz i powie, że będzie ratował sytuację i będzie tworzył tutaj tak jak z Kukizem i z...
To chyba do tego troszkę daleko jeszcze.
Zobaczymy. Ja mówię, zobaczymy, na ile procent będzie mógł liczyć pan Morawiecki swoją formacją. Mi się wydaje, że tak jak było w przypadku PJN i Solidarnej Polski, to raczej będzie poparcie kilkuprocentowe i to będzie walka o przejście ponad próg, a wydaje mi się, że jakby elektorat PiSu nie lubi rozłamowców. No i teraz walka jest też taka główna w tej takiej sferze komunikacji, kogo obarczyć za rozłam. No bo ten, który będzie obarczony za rozłam, no to ten nie dostanie punktów w postaci głosów.
Panie pośle, pan się zgadza, że to jest kwestia ambicjonalna tylko i wyłącznie w przypadku Mateusza Morawieckiego?
Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy jest decyzja kierownictwa partii, każda partia ma jakąś strukturę, ma jakieś kierownictwo. W mojej partii tym kierownictwem najwyższym jest prezydium Komitetu Politycznego i to prezydium podejmuje jednomyślnie decyzję, że jednak trzeba zakończyć działanie stowarzyszeń o charakterze politycznym wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo to buduje niejednolity przekaz, cały czas wszyscy są skoncentrowani na jakiejś wewnętrznej rywalizacji, a przed nami za ponad rok wybory i najważniejsze zadanie, które stoi przed nami, czyli zmiana władzy w Polsce. Więc to wszystko powodowało, że nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy się zajmować, bo jest za dużo napięć wewnętrznych. I w takiej sytuacji premier Morawiecki i skupieni wokół niego ludzie, którzy powinni byli zrealizować decyzję własnej partii, kierownictwa własnej partii, czyli zrezygnować z działania stowarzyszenia politycznego i zobowiązać się, że nie będą w przyszłości takich stowarzyszeń tworzyć, bo to była istota tego oświadczenia, które sam podpisałem.
Wspominam, że dwa miesiące temu była inna.
Które sam podpisałem. Jednocześnie był wyraźny komunikat kierownictwa, że kto takiego oświadczenia nie podpisze, takiej deklaracji nie złoży, sam rezygnuje.
Ja wiem, ale tutaj pan mówi o tym, kto jest winny tego rozpadu, a ja pytam o ambicje Morawieckiego.
No właśnie o tym mówię. I jeżeli podjęli decyzję, że jednak tego nie podpisują, to znaczy, że postanowili już jakiś czas temu, prawdopodobnie tylko to dojrzewało i było kwestią analizy, w jaki sposób mamy zacząć tworzyć to odrębne własne środowisko, czyli pójść na swoje. Oni przeanalizowali, że najlepiej by było opowiedzieć społeczeństwu, że to nas wyrzucili, bo to jest zawsze lepsze na starcie, niż żeśmy sami wyszli. Bo pan Przemysław ma rację, że generalnie elektorat prawicy nie lubi, jak ktoś odchodzi, pojawia się słowo zdrada i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego teraz ta narracja taka sprzeczna trochę będzie. Oni będą mówili, że zostali wyrzuceni, a zgodnie z prawdą, również formalną prawdą, sami zrezygnowali. I moim zdaniem rzeczywiście, no, Jarosław Kaczyński udzielił kilku wywiadów dwa dni temu czy trzy dni temu w kilku telewizjach i powiedział o jednej ciekawej rozmowie z Mateuszem Morawieckim.
Powiedział Mateuszowi Morawieckiemu,
przecież kiedyś znowu będziesz mógł być premierem, jesteś młodym politykiem. Będziesz mógł być kiedyś premierem. Usłyszał w odpowiedzi, że jestem zainteresowany kierownictwem partii, bo kierownictwo stanie na czele partii jest źródłem władzy. Źródłem władzy. Moim zdaniem dosyć dobrze rozumuje Mateusz Morawiecki. Rzeczywiście tak jest.
Kopiuje prezesa.
Że chciałby być tak prezesem.
Nie, no, prezes więc, mówił, więc, że władzę jeżeli, się miewa,
jeżeli tak
a
jest, jeżeli
ma.
Takie myślenie się pojawiło, to po prostu postanowił stanąć na czele partii. I w przyszłości walczyć o jakiś taki wynik, żeby to źródło władzy, jakim jest partia, umożliwiło mu realizowanie innych też ambicji państwowych. Więc zupełnie naturalny moim zdaniem proces, aczkolwiek dla mnie bolesny, bo mówię, że ja z tymi wszystkimi ludźmi, z Mateuszem Morawieckim, z Michałem Dworczykiem i Szynkowskim Welsenkiem i z Mirosławą Różecką z Wrocławia chciałbym dalej pracować. Nam się po prostu przez lata cały czas dobrze pracowało, no ale widocznie
jakie
to...
Jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze jeśli chodzi o najbliższy czas, a także sytuację przed wyborami. Jak wy to widzicie, pan poseł Gabriel? Jeśli chodzi o prawicę, oczywiście mówię o...
Nie, pani redaktor, już wystarczy tych historii. Ja pierwszy raz słyszę o tej rozmowie, ale to są dane pewnie bliższe kierownictwo, o czym mówi tu pan minister. Pan Mateusz Morawiecki ma też swoje osobiste kłopoty jako przedstawiciel absolutnie standardowy Zjednoczonej Prawicy i nawet dzisiaj Onet donosi o kolejnych przesłuchaniach jego bardzo bliskich współpracowników.
W sprawie funduszu.
A wszystkim tym, którzy chcieliby się wyposażyć w tej wewnętrznej, bratobójczej wojnie, w argumentację taką nie publicystyczną, ale twardą, opartą o fakty i badanie dziennikarskie, polecam książkę jednego z redaktorów, zdaje się, Onetu, Chłopcy z Ferajny, który mówi o aferze SARS, w której RARS. W której nie można się doliczyć setek milionów złotych, a dzisiaj pojawiają się wątki, a on ten RARS bezpośrednio nadzorował, więc to nie jest też tak, ja nie idę teraz na pomoc panu ministrowi, natomiast to nie jest też tak, że to jest jakiś taki szlachetny pisowiec, który chciał reformować PiS, rzekomo ze względu na wiek lidera jakiś przestarzały, a on taki Europejczyk, to jest postać również niestety podejrzana, którą się interesuje wymiar sprawiedliwości. I to jest rzecz, o której trzeba przypominać, i ta cała granda nie może odwracać uwagi od tego, co jest odpowiedzialnością wszystkich, którzy mają władzę, a w tym wypadku władzę niemal absolutną przez 8 lat.
Dla Konfederacji współpraca z PiS-em bez Morawieckiego to jest lepsza oferta, prawda?
Ja nie wiem, czy możemy mówić o współpracy, natomiast powiem, Mateusz Morawiecki nie był w PiS-ie takim samoistnym atomem, który funkcjonował w izolacji w stosunku do, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego czy zarządu partii. Jasno mówił to, że wszystkie decyzje, które podejmował odnośnie polityki w Polsce i polityki na scenie międzynarodowej, konsultował z Jarosławem Kaczyńskim, więc on był wykonawcą i twarzą. I rzeczywiście w naszym elektoracie kojarzy się wyjątkowo negatywnie ze względu na politykę covidową, rozdawnictwo pieniędzy Ukraińcom, Polski Ład, nowe podatki, daniny, które wprowadzą, ale nie można myśleć w sposób naiwny, że to właśnie Morawiecki był złem wcielonym, że on właśnie był twarzą i pomysłodawcą tej całej polityki, o której wspomniałem. Więc z mojego punktu widzenia to niewiele zmienia. To znaczy niewiele zmienia, bo to nie jest tak, że on był, tak jak mówię, jakby genezą tej całej polityki, jakby pomysłodawcą. On był wykonawcą, ale on realizował politykę PiS-u, na której my byliśmy
przeciwni. Może jeszcze o przyszłości? Chwilkę. Bo pani redaktor o to zapytała.
Wspólna lista czy razem po wyborach?
Wirtualna Polska. Czy pana zdaniem, takie pytanie padło, koalicja rządząca z premierem Tuskiem na czele po kolejnych wyborach utrzyma władzę? 22% Polaków odpowiada tak, utrzyma władzę Donald Tusk. 58% nie utrzyma. To jest wyzwanie dla całej prawicy. Dla całej prawicy dzisiaj niestety podzielonej, ale to jest wyzwanie, żeby dowieść ten wynik do wyborów. I potem,
no tak, ale panie pośle, pan
potem
wie, jak
stworzyć
działa
rząd.
Prawda? Pan wie dobrze, wiem, jak działa rząd. Teraz byliście partią o najwyższym wyniku.
I tu jest
wyniku,
pewien problem.
A z sondaży, i pewnie tak to będzie, podzieli się to poparcie dla was, najwięcej punktów ma póki co Koalicja Obywatelska.
Tak, ale zwracam jeszcze, pani redaktor, mówiąc o przyszłości, zwracam jeszcze uwagę na jeden sondaż, na który nikt nie zwrócił uwagi. On był 2 tygodnie temu opublikowany w Rzeczpospolitej.
Ja słyszałam, pan go wszędzie powtarza.
Bardzo proste pytanie padło. Czy żałujesz swojego oddanego głosu w roku 2023? O to zapytano Polaków. Otóż naprawdę, ten sondaż mnie bardzo zaskoczył.
Elektorat Koalicji jest rozczarowany.
Lewica, PSL, nawet Konfederacja. 1/3 odpowiedziała, że nie żałuje. 1/3 tylko. W przypadku PiS-u 2/3 odpowiedziały,
że nie żałują. Jaki z tego wniosek, pana zdaniem, na te wybory?
Że jakieś grzebanie PiS-u, czy mówienie, że zejdą na trzecie miejsce i tak dalej. Spokojnie. PiS już wiele turbulencji w swojej historii przeżył, ale ma najbardziej uspołeczniony, ukorzeniony elektorat, który jest mu wierny. I moim zdaniem będziemy walczyć.
Ale dlaczego w takim razie tracicie na rzecz Konfederacji, skoro jest taki wierny?
Na razie sondaże tak pokazują, ale my dokończymy naszą pracę programową. Mamy jeszcze przed sobą 15 konferencji programowych, 15 za nami. Z tego będzie książeczka. Ta książeczka będzie oczywiście ubrana w hasła. I pójdziemy do wyborów z bardzo wiarygodnym programem, bo wiadomo, że jesteśmy środowiskiem i to udowodniliśmy, że jak coś zapowiadamy, to naprawdę to robimy, a nie oszukujemy populistycznie Polaków z 100 konkretami na 100 dni, z których nic się nie zrealizowało, tylko się chciało chwycić wyborców, tak? Wyborcy za takie kłamstwa, za taki populizm obecną władzę rozliczą i będą szukali alternatywy. Główną alternatywą będzie Prawo i Sprawiedliwość.
I zapomną te wszystkie RARS-y i tak dalej, myśli pan, tak?
Ale tutaj jest kryminalizacja działalności Wilda politycznej. Tutaj nie ma, tam... Tak, rozliczają. Tutaj nie ma żadnych powodów do kryminalnego traktowania polityków. To jest, tendencja tej władzy, żeby kryminalizować działalność polityczną, panie, również w tym
przypadku. Jeśli są stawiane zarzuty, kryminalizacja?
Wiem, że są stawiane zarzuty, bo prokuratura jest w rękach wiadomo czyich. Natomiast przed sądem one się absolutnie nie mają szansy obronić, bo to była normalna działalność polityczna w sytuacjach kryzysowych, którą ta władza, i to jest pierwsza władza, która coś takiego robi, że normalną działalność polityczną stara się kryminalizować. Odpowiedzą za to.
To jest po prostu niebywałe, jak można nie rozumieć podstawowych pojęć i jeszcze się tym szczycić. Normalna w nienormalnych czasach. No, radziłbym krótki kurs logiki. Ja również radzę wszystkim, którzy w PiS-ie są tacy zachwyceni swoimi wynikami sondażowymi, które oczywiście nie decydują o ostatecznym kształcie rządu i o ostatecznym wyniku wyborczym. W polityce, panie ministrze, nie chodzi o to, ile osób ciebie nie lubi, ale ile osób ciebie lubi.
Nie, ile osób na ciebie zagłosuje. Mniejsze zło jest tak zwane głosowanie na mniejsze zło.
To nie jest mniejsze zło, to jest po prostu matematyka. Możemy sobie wyobrazić, że 70% wyborców nie lubi ministra Sellina, on i tak jest absolutnym zwycięzcą, bo, ponieważ zdobywa 30% głosów, którzy go lubią, a my z panem Przemysławem po 10 i jeszcze iluś 5 dokładnie, żeby była matematyka dokładnie po 10. To jest, nie, to warto o tym mówić, bo politycy mają taką tendencję do tego, żeby komplikować podstawowe procesy matematyczne, które w żaden sposób nie są skomplikowane. Odwracanie uwagi i używanie, tu chylę czoła, naprawdę posługując się językiem polskim w sposób znakomity, sformułowań, które nie mają wiele z rzeczywistością, bo idą za nimi grube pieniądze, które zostały wydane w sposób niezgodny z procedurami, albo jak mówią niektórzy, zgodnie z procedurami, ale niezgodnie z przeznaczeniem, w sytuacji, która jest nadzwyczajna, ale jednak nie słyszymy, żeby w innych państwach, które również przechodziły przez tę sytuację, takie historie gorszące miały miejsce, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Znaczy, każdy, kto jest uczciwy i każdy, kto podchodzi bardzo poważnie do swoich obowiązków państwowych, poddaje się takiej ocenie i chce wyjaśnić, a nie czmycha gdzieś za granicę, jak pan Kuczmierowski, który był najbliższym współpracownikiem w tych kwestiach pana, przepraszam, premiera Morawieckiego i wielu, wielu innych. Na całe szczęście niektórzy poszli po rozum do głowy i znaleźli w sobie minimum przyzwoitości i zaczynają składać zeznania, które nie idzie to wystarczająco szybko, ale miele ten młyn sprawiedliwości.
No zobaczymy. Zobaczymy, co wyborca zapamięta, bo niektórzy mówią, że wyborca ma pamięć złotej rybki, co jest oczywiście obraźliwe, ale na to też niektórzy liczą. I czy zapomni te różne historie, o których mówi strona przeciwna. Dobrze, idźmy dalej. Jeśli pozwolicie, chciałabym was zapytać o ceny paliw. Ceny oczywiście na stacjach, każdy wie, jak tankuje, są coraz wyższe. to głównie ze sprawą sytuacji międzynarodowej, ale czy to jest powód do tego, żeby wracać do programu ceny paliw niżej, czyli CPN, który dopiero co został wygaszony, który budżet państwa kosztował dużo, ale chciałabym, żebyście też odnieśli się do decyzji prezydenta, który wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o tych nadzwyczajnych, o podatku od nadzwyczajnych zysków firm działających w branży. I zaczniemy od pana Przemysława.
Ja powiem tak, no, ceny paliw rzeczywiście są drastycznie wysokie w tej chwili i wynika to z pewnych historycznych uwarunkowań, gdzie wszystkie rządy po kolei tak ustalały kwestie podatkowe, że do paliw dokładano kolejne podatki i rzeczywiście i mamy i VAT, i akcyzę. I w tej chwili jakikolwiek ruch na paliwach, na cenie paliw, który można byłoby zrobić, no wpłynąłby oczywiście na wpływy budżetowe. Ja przypominam, że VAT stanowi 52% wpływów budżetowych, akcyza 16%. I to są podatki...
Czy to jest powód, żeby tego nie robić po raz kolejny?
Znaczy, to jest powód, dla który pewnie jest wahanie, żeby to zrobić, no bo wiemy, jak wyglądają finanse publiczne, wiemy, jaki jest deficyt, jaka jest dziura budżetowa i krótko mówiąc, zmniejszenie ceny paliw no powodowałoby jeszcze większy deficyt, prawda?
Ale nie powinno się obciążać dodatkowymi podatkami takie firmy jak Orlen?
No to jest pytanie o skuteczność nałożenia takiej daniny, no bo zawsze tak wygląda, że tak powiem, rynek, że jeśli nakładamy na przedsiębiorcę jakiś podatek, to on potem to wkalkulowuje w cenę swojego produktu i wydaje mi się, że mogłoby dojść do takiej sytuacji.
Ale chcę pan powiedzieć, że jak Orlen miałby zapłacić podatek od nadmiarowych zysków, to nie wiem, to cena litra benzyny kosztowała, to byłoby 9 zł na stacji?
No, to wie pani, ciężko powiedzieć, bo rząd na pewno nie będzie chciał tej ceny obniżać, bo tak jak mówię, to będzie oznaczało automatycznie zmniejszenie wpływu z VAT-u i z akcyzy.
A dlaczego rząd miałby obniżać? Ja właśnie do tego zmierzę. Ja myślałam, że kto jak to, ale pan tutaj nie będzie za rządowym obniżaniem ceny paliwa.
Oczywiście, żeby była jasność. Ceny paliw i paliwa to są nośniki, że tak powiem, inflacji i tej konsumenckiej i producenckiej. I to jest jakby oczywiste, że w naszym interesie jest to, żeby były jak najtańsze paliwa. Natomiast tak jak mówię, no budżet został tak ułożony, oparty jest w głównej mierze o VAT i o akcyzę. I teraz rozumiem jakby wahanie rządu, żeby tą obniżkę zrobić, bo po prostu dokumentnie rozwalą już tak rozwalone finanse publiczne.
Jarosław Sellin?
Ceny paliw kształtuje rząd, bo on ma wpływ na to, jaka jest akcyza, jaki jest VAT, jaka jest opłata paliwowa. Ma też instrumenty do oddziaływania na monopolistę na rynku paliw, czyli na Orlen. To minister aktywów państwowych mianuje prezesa Orlenu w Radzie Nadzorczej, ma rząd swoje przedstawicielstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc rząd może kształtować. Dlatego populista Donald Tusk rzucił 3 lata temu hasło, że paliwo w Polsce będzie po 5,19, bo wiedział, że rząd ma możliwość kształtowania ceny paliw. Oczywiście tej obietnicy nie zrealizował, jak wielu innych zresztą. I to za nim idzie cały czas.
Jak
się podaje konkretną kwotę, to się tak ma. I nigdy tego nie osiągnął. I dzisiaj mamy sytuację następującą. Mamy do czynienia z rządem, który zadłuża Polskę jak nikt inny wcześniej. Mamy już 2 200 000 000 000 złotych długu. Mamy każdego roku 180-miliardowy deficyt, czyli co trzecia złotówka wydawana przez państwo jest z pożyczki.
Czyli nie powinno być nowego programu CPN.
Polska zadłuża się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Nawet Komisja Europejska tak życzliwa obecnemu rządowi już się tym niepokoi. W związku z tym ten rząd szuka różnych możliwości, nieudolny, nieumiejący po prostu zarządzać budżetem państwa, możliwości zasypania tej dziury budżetowej i oczywiście musi to wziąć od Polaków, łupić Polaków, łupi na cenach benzyny. Jeżeli tylko przez 3 miesiące funkcjonował CPN, a za naszych czasów na przykład prawie rok funkcjonowały te ulgi na paliwo z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej i gwałtownej, bo też sytuacja międzynarodowa się pojawiła pod tym względem dramatyczna i ceny paliw poszły ostro w górę, myśmy przez rok byli w stanie...
Pośle, takie, to może w ogóle łupi. Rząd, bo jak pan mówi, że tak łupi, to w ogóle może paliwo powinno być zwolnione. Nie wiem, czemu akurat paliwo, skoro nie na przykład różne inne rzeczy, które kupujemy na co dzień, z VAT-u, z akcyzy, z opłat. Bo każdy rząd na każdym etapie, bez względu na to, ile paliwo kosztuje, łupi.
Dzisiaj tak naprawdę benzyna tak naprawdę rynkowo powinna kosztować 3 zł. Wszystko inne to są podatki. Wszystko inne to są podatki, czyli rząd ma elastyczny instrument reagowania. Zareagował tak, łaskawie na 3 miesiące ten CPN wprowadził, to kosztowało go 1,5 miliarda złotych miesięcznie, czyli wcale nie tak dużo. Duże państwo z dochodami do budżetu 650 miliardów rocznie powinno takie rzeczy wytrzymać.
I teraz powinien być nowy program?
I nie powinno tego zdejmować na czas wakacji, kiedy ta wojna cały czas tam trwa, z Ormuzem, Cieśniną Ormuz są cały
ale
czas problemy.
Ale ceny zaczęły spadać na rynkach światowych.
Ale znowu zaczęły wzrastać, no, bo wojna znowu eskalowała.
Nie widzieliśmy,
eskalowała.
Że wojna będzie eskalować.
Wojna znowu eskalowała. A teraz ta decyzja prezydenta, żeby nie zgodzić się na cofanie prawa wstecz tak naprawdę, bo tutaj wyszła ustawa z rządu, która ma obciążyć koncern podatkiem do tyłu.
Od marca tego roku.
Od marca tego roku. No to jest decyzja, prezydent nie zawetował, tylko prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał ocenił, czy to nie jest łamanie jednej z podstawowych zasad legislatury, że prawo nie działa wstecz. Jak będzie Trybunał orzekał, że tu jest wszystko w porządku, będzie mogło to wyjść w życie, ale jak nie, to nie. Więc tutaj prezydent zachował się właściwie. Ale też zwrócił uwagę w tym uzasadnieniu, kiedy to wetował, że jednak też podejrzewa, że tutaj rząd po prostu na siłę szuka zasypywania dziury budżetowej, którą sam powoduje.
No ale przecież to, że rząd szuka dodatkowych dochodów, to chyba nie jest nic nadzwyczajnego. To nie trzeba Ameryki odkrywać.
Ale powinien moim zdaniem działać inaczej i pewnie to będzie bliskie panu Przemysławowi, bo ja uważam, że na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, kolejna obietnica, której nie zrealizowali, podniesienie drugiego progu podatkowego, też tego nie zrobili, my to na pewno zrobimy, bo poprzednio też to zrobiliśmy z 80 do 130,
I to będzie a dzisiaj proponujemy większe wpływy do budżetu?
To będzie powodowało, że Polacy będą mieli więcej kieszeni w portfelach, to będzie powodowało, że konsumpcja wzrośnie, bo polski PKB rośnie z powodu głównie konsumpcji Polaków, będzie szybszy obrót gospodarczy, będzie więcej podatków spływających do budżetu, z powodu poluzowania właśnie tych rzeczy.
Panie pośle, no po prostu liberał
krótki kurs
ekonomiczny.
Ale absolutnie wierny wyznawca metodologii stosowanej przez premiera Morawieckiego, pan minister Sellin. To oni doprowadzili do tego, że w Polsce momentami była dwucyfrowa inflacja, która powoduje, tak to jak powiedział pan Przemysław, dodatkowe wpływy z VAT-u, który stanowi 50 ponad procent budżetu. To jest jasne dla ucznia pierwszej klasy liceum, że jeżeli ceny są wyższe, VAT-u odprowadzamy nominalnie więcej, w związku z tym przychody państwa są większe. To jest metoda bardzo skuteczna, jeśli idzie o makrowskaźniki, natomiast bardzo nieskuteczna, jeśli idzie o nasze codzienne życie. I to jest, użyję młodzieżowego sformułowania, pikuś. Ta cena benzyny, ta cena paliw wywołana wojną wielkiego bohatera skłóconej prawicy, prezydenta Trumpa, który nieumiejętnie prowadzi wojnę i jak dzisiaj dwa dni siebie nie zabijają nawzajem, to już ceny na rynkach światowych znacznie opadły.
Dobrze, a pana zdaniem rząd
jest
powinien reagować, czy nie?
Jest absolutnie jasne. Mhm. I to jest przyczynowo-skutkowy kierunek, że ta wojna ma decydujący wpływ na ceny paliw. Jest prawdą, że poziom akcyzy, minimalny poziom akcyzy, tak się zgodziliśmy wszyscy w Europie, jest ustalany przez jedną z dyrektyw i tutaj nie jesteśmy na najniższym poziomie, ale w związku z tą sytuacją, o której pan minister mówił, międzynarodową, no jednak jest mnóstwo jeszcze wydatków, które ten rząd uznaje za dużo ważniejsze niż takie populistyczne zabieganie przez kieszeń o głosy wyborców.
Czyli te trzy miesiące to populistycznie było, a teraz nie?
My wcale nie uważamy. Myśleliśmy, że to będzie po prostu trwało zgodnie z obietnicami prezydenta Trumpa. No niestety nie udaje się tego zakończyć niepotrzebnego konfliktu i to się przedłuża. Przyzna pani, że jak się nie wie o tym, jak to długo będzie trwało, a największy hegemon demokratycznego świata mówi, że to potrwa tam 3 dni, no to można, wydawałoby się mu zaufać i w związku z tym była ta decyzja.
Jeśli pytam mnie pan o zdanie, to uważam, że to ani wtedy, ani teraz nie jest dobra decyzja. Jeśli,
nie będę się z panią sprzeczał.
Natomiast może pan powiedzieć, bo ja tego nie mogłam znaleźć, dlaczego uchwaliliście taką ustawę, która tymi podatkami obciąża firmy od marca tego roku, a nie na przyszłość? To, co wykorzystał prezydent, wysyłając do Trybunału. Wie pan, dlaczego był ten taki termin?
Data, jaka była? Nie będę
dlaczego
tutaj...
Dlaczego od marca, a nie od września, gdzie nie byłoby tego argumentu?
Czyli, że były duże zyski. I chcieli po prostu położyć
ale teraz też
na
mogą
łapę.
Być...
Z legislaturą, od prawa rzymskiego poczynając i regułami, które powinny obowiązywać, prawo nie działa wstecz.
Panie pośle,
jest do przodu.
No traktujmy też poważnie naszych słuchaczy.
Czasem działa.
Ja chcę powiedzieć, że we wszystkich, być może o tym pan poseł nie wie, że we wszystkich spółkach prawa handlowego jest do końca marca czas na przygotowanie zestawień za ubiegły rok i być może w związku z tym, nawet jestem przekonany na 99%, ale to teraz tutaj improwizuję, nie wiem, czy tak jest w uzasadnieniu.
Próbowałam znaleźć jakieś uzasadnienie tego, ale nie mogłam znaleźć.
Jestem przekonany, że to jest związane z pracą biegłych rewidentów w każdej spółce.
Na koniec chciałabym was zapytać o najem krótkoterminowy. Jest projekt rządowy, jest krytykowany nawet wewnątrz rządu, czyli pani Pełczyńska-Nałycz krytykuje, że jest zbyt ostrożny. Ale waszym zdaniem, czy i jak powinien ten temat zostać uregulowany w polskich przepisach, by z jednej strony zapewnić możliwość działalności gospodarczej, bo to jest jakiś rodzaj działalności gospodarczej, a z drugiej strony dać ludziom jakieś szanse na spokojne życie? Jarosław Sellin.
Rzeczywiście takiego złotego środka trzeba szukać, bo ludzie mają prawo dysponować własnymi nieruchomościami tak, jak chcą. Ale jeżeli coś było zbudowane na cele mieszkaniowe, to jednak to powinien być główny cel, a nie jakieś w cudzysłowie hotele krótkoterminowe albo mieszkania używane do jakichś usług, prawda? Bo to zakłóca spokój czy normalną możliwość funkcjonowania sąsiadów po prostu. Ja ostatnio pojechałem na 2 festiwale operowe, do Barcelony i do Budapesztu i korzystałem rzeczywiście z wynajmu krótkoterminowego, bo pojechałem z przyjaciółmi i zajęliśmy po prostu jakieś mieszkania. Ale to było tak zrobione, że to widać było wyraźnie, że ta konkretna kamienica, w której się zatrzymaliśmy, nie ma mieszkańców. Że wszyscy, to po prostu zostało zamienione na mieszkania do wynajmu krótkoterminowego i nikomu to nie wadziło. I teraz ustawa, którą forsuje rząd i niektórzy ministrowie, którzy mają mieszkania, kawalerki w swoim portfolio.
Panie pośle.
Ale co, minister sportu?
Są takie informacje.
To jest poniżej pańskiego poziomu.
Ale są
naprawdę
takie informacje medialne.
Rozczarowany jestem.
Ale są takie informacje medialne. Ten rząd forsuje możliwość wynajmowania krótkoterminowego mieszkań, kompletnie pominając opinie samorządów i kompletnie pominając opinie wspólnot mieszkaniowych. My jesteśmy za tym, żeby jednak, bo to samorządy na poziomie gminnym najlepiej wiedzą, gdzie problem jest.
A co, mogłyby wprowadzić strefy wolne
gdzie problem jest,
najmu?
Tak, dlatego, że czasami jest tak, że jedno mieszkanie na przykład w tym celu jest wynajmowane, a wszyscy inne mieszkania to są normalne mieszkania, gdzie ludzie żyją. Gdyby było tak, jak ja mówiłem, że zauważyłem w niektórych miastach europejskich, że cała kamienica jest właściwie złożona z mieszkań na wynajem krótkoterminowy, to wtedy to nikomu nie przeszkadza. Ale to wiedzą najlepiej samorządy. Więc trzeba dać możliwość samorządom wyjęcia z prawa do takiego wynajmu krótkoterminowego pewnych obszarów miasta, ale też wspólnotom mieszkaniowym na władztwo czy zaopiniowanie tej sprawy.
Czemu nie, Patryk Gabriel? Czemu nie takie rozwiązanie? O takim też mówią samorządy.
Ale teraz, szanowni słuchacze Radia Gdańsk, my mówimy o tym przedwcześnie. Ta debata jeszcze w polskim parlamencie się toczy.
Ale co chce pan powiedzieć, że projekt rządowy jest taki okrojony, a wy tam będziecie pochulacie w Sejmie?
Nie, proszę mi nie wkładać w usta czegoś, czego ja jeszcze nie powiedziałem. Chcę powiedzieć, że i tutaj z pewnością różniąc się w wielu kwestiach, przyzna rację pan poseł Sellin, że jako doświadczony parlamentarzysta, że na tym etapie prac legislacyjnych nic nie jest przesądzone i jakość tej debaty wokół tego problemu, który jest problemem na przykład dla Gdańska, czy dla Sopotu, czy pewnie rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę w mniejszym stopniu, ale jednak też dla Gdyni, czyli naszych sztandarowych miast, no to jest ważka sprawa. Natomiast to nie jest sprawa dotycząca całego kraju równomiernie i tutaj cały czas debata się toczy. Ja chcę powiedzieć, że wnioskodawcy poselskiego projektu z Polski 2050, ja pomijam jakby sposób komunikowania swoich oczekiwań przez panią minister Pełczyńską, bo on jest po prostu dla mnie żenujący. Natomiast ta debata się toczy i ona wcale nie jest zasypana i ja uważam, że część tych postulatów zostanie wprowadzona do tego rządowego projektu tak, żeby znaleźć ten środek i zrobić ten pierwszy krok, bo rzeczywiście sprawy nie można zostawić. Te miasta, o których pan wspominał, to one już dawno, jeszcze kilka innych wielkich miast, w których mieszkańcy po prostu strasznie cierpieli ze względu na nadmiar tych turystów, zachowujących się często w sposób skandaliczny.
W Polsce też tak już jest. Jest wprowadziły takich sygnałów.
Ludzie
cierpią z tego dlatego powodu, że obok mają hotele.
Dlatego jest ta debata,
naprawdę.
To nie jest nic nadzwyczajnego w Europie. Takie rzeczy się dzieją. Jestem przekonany, że nie ma powodu, żebyśmy my gorsze prawo uchwalili niż w Hiszpanii czy w Niemczech.
Przemysław Wolczyk, a pan jak to widzi?
Znaczy i tutaj panowie mają rację, że rzeczywiście trzeba znaleźć złoty środek.
Tylko dla każdego jest gdzie indziej złoty środek.
No właśnie, no nie można wylać dziecka z kąpielą, bo ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, że ktoś na przykład odziedziczył mieszkanie po dziadkach, już ma swoje własne, nie chce się go pozbywać, no, chce nim zarządzać i chce pomnażać swój majątek. No i chce go wynająć w sposób efektywny, na przykład właśnie przez najem krótkoterminowy. I nie możemy...
Zważywszy, że dzisiaj nawet jak jest najem dłuższy, to umowy są, wiecie, to są właśnie umowy na najem krótkoterminowy, bo to chroni właściciela. Więc to jest jeszcze kwestia, jak zostanie to ostatecznie uregulowane.
Tak, więc tutaj wydaje mi się, że tutaj pan Celin podał taki przykład, który do mnie przemawia. To znaczy, mamy dwa rodzaje pewnie najemców, takich spokojnych, jak myślę, że pan Celin, który tam pojechał i
nie
był zauważony przez sąsiadów. Natomiast no, są tacy, którzy przyjeżdżają i robią sobie na przykład tę imprezę w Trójmieście.
Ale na to
no i są
nie rzeczywiście. Wpływu.
No i teraz wydaje mi się, że tutaj na pewno trzeba by było, nie wiem, w jakichś regulaminach tego najmu napisać, że po prostu no, dookreślić sposób zachowania, no i po prostu mocno penalizować tych, którzy po prostu nie przestrzegają tego regulaminu, no bo ja tego inaczej po prostu nie widzę. Z jednej strony nie chciałbym zabierać ludziom możliwości zarabiania, a z drugiej strony rozumiem tych, którzy mają za ścianą dyskotekę, nie wiem.
Ale co, że wspólnota powinna o tym decydować, że na przykład, nie wiem, 3 interwencje policji czy straży gminnej i cofamy panu prawo do wynajmowania danego lokalu.
Tu trzeba właśnie delikatnie do tej kwestii podejść. Wydaje mi się, że tego typu rozwiązanie pewnie mogłoby być wzięte pod uwagę, bo mówię, to jest kwestia naprawdę bardzo delikatna, bo są dwie strony, które mają bardzo sprzeczne...
Tylko, że jak zaczniemy delikatnie podchodzić, to niczego nie, moim zdaniem nie uregulujemy.
Mogę na koniec jedną sprawę lokalną odnotować? Bardzo szybko.
Dobra.
Bo jak byłem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to rozpoczęliśmy procedurę UNESCO? Zabiegów o wpisanie modernistycznej Gdyni z lat 20. i 30. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
I to jest pana zasługa?
I wreszcie to osiągnęliśmy.
Teraz chce pan powiedzieć?
Myśmy zaczęli procedurę w ministerstwie.
Ja też mogę być dumny z tego powodu.
Bardzo proszę. Myśmy zaczęli procedurę. To nie było łatwe. Pierwszy wniosek na przykład był odrzucony, bo nie był właściwie przygotowany ze strony miasta, ale potem w konsultacjach z nami ten wniosek był polepszony i teraz osiągnęliśmy ten sukces. I to jest bardzo ważne w stulecie naszego pięknego miasta Gdyni, bo właśnie w tym roku obchodzimy stulecie miasta. Oczywiście wieś jest dużo starsza, średniowieczna, ale miasto istnieje od 100 lat i dostaliśmy taki prezent na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Mamy
w województwie pomorskim.
Nie wywalczyliście, tylko pan...
Mamy jako Polacy. Mamy w województwie pomorskim modernistyczną Gdynię i zamek w Malborku. Na
dobrze,
liście
to rozumiem, jest coś, co nas godzi, że jesteśmy z tego zadowoleni.
Tak, ja jestem też z tego dumny, jako Gdynianin.
Mówił Przemysław Wolczyk z Konfederacji, Jarosław Celin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, no tak jakby z Gdyni, prawda?
No tak, urodzony w Gdyni,
mieszkałem Patryk
w Gdyni,
Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej z miasta koło Gdyni.
No nie życzę sobie ze stolicy Kociewia, Starogardu Gdańskiego, urodzony w Gdańsku, ale kochający Gdynię, cieszący się jej sukcesami.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Serdecznie do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję.
Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.